Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements Mary Buffett i Davida Clarka to przystępny poradnik inwestycyjny o czytaniu sprawozdań finansowych w duchu inwestowania wartościowego. Jej tematem nie jest krótkoterminowe przewidywanie cen akcji ani techniczna analiza wykresów. Autorzy pokazują raczej, jak na podstawie rachunku zysków i strat bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych szukać przedsiębiorstw o trwałej przewadze konkurencyjnej. Taka przewaga, często nazywana fosą ekonomiczną, ma pozwalać firmie przez lata utrzymywać wysoką rentowność, bronić cen i ograniczać presję konkurentów. Książka interpretuje wybrane pozycje księgowe jako ślady jakości modelu biznesowego stabilność zysków. Poziom zadłużenia. Potrzeby inwestycyjne oraz zdolność do generowania gotówki. Nawiązuje do tradycji Benjamina Grahama, ale skupia się bardziej na jakości znakomitego biznesu niż na kupowaniu wyłącznie statystycznie tanich akcji. Jej celem jest wyrobienie praktycznego nawyku najpierw zrozumieć ekonomikę spółki, a dopiero później rozważać jej wycenę i cenę rynkową. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trwała przewaga konkurencyjna jako punkt wyjścia do analizy spółki. Centralnym pojęciem książki jest trwała przewaga konkurencyjna, czyli zdolność firmy do obrony swojej atrakcyjnej ekonomiki przez długi czas. Autorzy wiążą ją z takimi zjawiskami jak silna marka, lojalność klientów, przewaga kosztowa, powtarzalny popyt lub możliwość podnoszenia cen bez istotnej utraty sprzedaży. Nie chodzi jednak o mechaniczne przyklejenie spółce etykiety dobrej marki. Przewaga ma być widoczna w wieloletnich danych finansowych. Firma o rzeczywistej fosie powinna zwykle wykazywać trwałą rentowność, ograniczoną potrzebę finansowania długiem oraz zdolność do zamiany zysków księgowych na gotówkę. Tu odróżnia ją od przedsiębiorstwa, które osiąga dobry wynik wyłącznie w sprzyjającym momencie cyklu gospodarczego albo dzięki jednorazowemu zdarzeniu. Książka przesuwa więc uwagę inwestora z pytania, czy akcje są dziś tanie, na pytanie, czy biznes pozostanie wartościowy za wiele lat. Cena nadal ma znaczenie, lecz jest drugim etapem rozumowania. Najpierw należy ustalić, czy firma potrafi konsekwentnie zarabiać ponadprzeciętnie mimo konkurencji. Takie podejście wyjaśnia, dlaczego pozornie niski wskaźnik wyceny nie stanowi sam w sobie okazji. Niska cena może odzwierciedlać słabą pozycję firmy, rosnące koszty lub model wymagający stałych, kosztownych inwestycji. Analiza ma zatem pomagać odróżniać trwałą jakość od chwilowej poprawy wyników. Po drugie, rachunek zysków i strat jako zapis ekonomiki działalności. W części poświęconej rachunkowi zysków i strat autorzy uczą patrzeć na relacje między pozycjami, a nie tylko na sam wzrost przychodów lub zysku netto. Interesuje ich przede wszystkim powtarzalność wyników, charakter kosztów i to, czy zysk operacyjny jest wynikiem zdrowej działalności podstawowej. Stabilne marże oraz rosnące zyski w dłuższym okresie mogą sugerować siłę cenową albo efektywność, podczas gdy gwałtowne wahania wymagają wyjaśnienia. Szczególne znaczenie mają koszty odsetkowe. Duże odsetki w relacji do wyniku operacyjnego mogą wskazywać, że spółka jest silnie zależna od finansowania dłużnego, a więc bardziej narażona na pogorszenie warunków gospodarczych lub wzrost stóp procentowych. Autorzy zwracają też uwagę na amortyzację i wydatki na badania i rozwój. W ich ujęciu wysokie, stale konieczne nakłady mogą być sygnałem branży, w której utrzymanie pozycji wymaga nieustannego wydawania pieniędzy. Nie jest to automatyczny wyrok, ponieważ różne sektory mają różną strukturę kosztów, lecz jest to ważny punkt do dalszego badania. Książka ostrzega również przed traktowaniem pozycji jednorazowych jako trwałego zysku. Sprzedaż aktywów, nadzwyczajne korzyści lub nietypowe rozliczenia mogą poprawić jeden rok, ale nie opisują normalnej zdolności przedsiębiorstwa do zarabiania. Celem analizy jest zatem wyodrębnienie dochodu, który ma szansę się powtarzać. Po trzecie, bilans i ostrożna ocena zadłużenia oraz potrzeb kapitałowych. Bilans w interpretacji przedstawionej w książce nie jest jedynie zestawieniem aktywów i zobowiązań. Ma odpowiedzieć na pytanie, ile kapitału firma musi angażować, aby utrzymać i rozwijać działalność oraz czy jej finansowanie pozostaje bezpieczne. Autorzy szczególnie podkreślają wagę zadłużenia. Dług może przyspieszać rozwój lub umożliwiać przejęcia, ale zarazem wprowadza stałe zobowiązanie w postaci odsetek i spłat kapitału.
Spółka o naprawdę trwałej przewadze często potrafi finansować znaczną część potrzeb z własnych przepływów pieniężnych, zamiast stale polegać na kredytodawcach. Dlatego analiza powinna uwzględniać nie tylko nominalną kwotę długu, lecz także jego relacje do zdolności firmy do generowania zysków i gotówki. Ważne są także aktywa trwałe oraz ich związek z amortyzacją i przyszłymi nakładami.
Biznes, który wymaga częstego odtwarzania kosztownej infrastruktury, może wykazywać zysk księgowy, lecz pozostawiać właścicielom mniej wolnej gotówki.
Książka zachęca również do ostrożności wobec aktywów, których wartość nie jest łatwa do oceny ekonomicznej. Bilans należy czytać razem z rachunkiem zysków i strat oraz przepływami pieniężnymi, ponieważ żadna pojedyncza pozycja nie daje pełnego obrazu.
DWU w praktyce oznacza to sprawdzanie kilku lat danych i porównywanie firmy z konkurentami z podobnej branży.
Dopiero wtedy niski dług lub wysoka rentowność nabierają właściwego znaczenia. Po czwarte, rachunek przepływów pieniężnych i różnica między zyskiem a gotówką.
Książka traktuje rachunek przepływów pieniężnych jako konieczne uzupełnienie rachunku zysków i strat.
Zysk netto jest tworzony według zasad rachunkowości memoriałowej, dlatego nie zawsze oznacza, że do firmy rzeczywiście wpłynęła porównywalna ilość gotówki. Przedsiębiorstwo może raportować zysk, a jednocześnie wiązać coraz więcej środków w zapasach, należnościach albo inwestycjach koniecznych do podtrzymania działalności.
Z perspektywy długoterminowego właściciela kluczowe jest więc pytanie, ile gotówki biznes generuje po pokryciu realnych potrzeb operacyjnych i kapitałowych.
Otoż wiążą wysoką jakość przedsiębiorstwa z możliwością uzyskiwania solidnych przepływów przy umiarkowanych nakładach na utrzymanie majątku produkcyjnego. Taka firma ma większą swobodę, może wypłacać dywidendy, skupować akcje, redukować dług, przejmować inne podmioty albo reinwestować w rozwój.
Nie oznacza to, że każda firma z dużymi inwestycjami jest zła. W sektorach kapitałochłonnych nakłady są często nieuniknione, a w fazie wzrostu mogą być racjonalne.
Analiza ma jednak ustalić, czy nakłady tworzą wartość, czy jedynie zapobiegają utracie konkurencyjności. Otoż odradzają też bezkrytyczne używanie EBITDA jako substytutu gotówki, ponieważ pomija ona między innymi ekonomiczny koszt zużycia aktywów. Przepływy pieniężne pozwalają więc sprawdzić, czy deklarowana rentowność ma pokrycie w realnej zdolności biznesu do finansowania siebie i właścicieli. Na koniec.
Wycena po selekcji jakościowej i dyscyplina unikania słabych biznesów. Ostatni wymiar podejścia, opisanego przez Mary Buffett i Davida Clarka, dotyczy przejścia od oceny jakości do wyceny.
Finansowe wskaźniki nie mają służyć do znalezienia dowolnej taniej akcji, ale do rozpoznania biznesu, którego przyszłe zyski można analizować z większą pewnością.
Jeśli firma ma długą historię stabilnych wyników, umiarkowane zadłużenie i zdolność do generowania gotówki, inwestor może rozsądniej rozważać, jaką wartość ma jej przyszła zdolność zarobkowa. Nie jest to obietnica precyzyjnego przewidywania przyszłości. Jest to próba ograniczenia niepewności przez wybór przedsiębiorstw o bardziej zrozumiałym i odpornym modelu ekonomicznym.
Książka podkreśla też stronę negatywną selekcji. Pewne spółki należy odrzucić nawet wtedy, gdy ich cena wydaje się niska.
Dotyczy to zwłaszcza firm obciążonych nadmiernym długiem, uzależnionych od stałych dużych nakładów albo raportujących wyniki zniekształcone przez pozycje niepowtarzalne. Ta dyscyplina jest istotna, ponieważ inwestorzy często mylą tani kurs z marginesem bezpieczeństwa.
W rzeczywistości niska cena może być uzasadniona pogarszającą się ekonomiką biznesu. Autorzy przedstawiają zatem analizę finansową jako proces kolejnościowy rozpoznać przewagę.
Zweryfikować ją w liczbach, ocenić ryzyka bilansowe i gotówkowe, a dopiero potem ustalić, czy cena zapewnia odpowiedni zapas bezpieczeństwa. Podejście premiuje cierpliwość i porównywanie danych historycznych, nie szybkie reakcje na krótkoterminowe zmiany notowań. Podsumowując.
Ta książka będzie szczególnie użyteczna dla początkujących inwestorów indywidualnych, którzy znają podstawowe pojęcia finansowe, ale nie wiedzą jeszcze,
jak przełożyć liczby ze sprawozdania na ocenę jakości przedsiębiorstwa. Skorzystają z niej także czytelnicy zainteresowani inwestowaniem w stylu Warrena Buffetta,
którzy szukają krótkiego,
uporządkowanego wprowadzenia do analizy rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepływów pieniężnych. Jej praktyczną wartością jest wskazanie pytań, które należy zadawać przy lekturze raportów, czy zyski są powtarzalne, czy dług nie ogranicza swobody firmy. Czy amortyzacja i nakłady kapitałowe nie pochłaniają nadmiernej części ekonomicznych korzyści oraz czy gotówka potwierdza wynik księgowy. Książka nie zastępuje pełnego kursu rachunkowości, samodzielnego badania spółek ani ostrożnej wyceny. Jej uproszczenia mogą być mniej odkrywcze dla osób zawodowo analizujących sprawozdania, a reguł nie należy stosować bez uwzględniania specyfiki branży.
Bropakus w porównaniu z bardziej ogólnymi książkami o bufecie wyróżnia się jednak koncentracją na konkretnych pozycjach finansowych i ich związku z trwałą przewagą konkurencyjną.
Nie ogranicza się do opisu filozofii inwestora ani do biograficznych anegdot. Pokazuje, jak tę filozofię zamienić w wstępny filtr analityczny. Największą korzyścią intelektualną jest zmiana perspektywy. Sprawozdania finansowe przestają być zbiorem izolowanych liczb, a stają się zapisem modelu biznesowego i jego siły,
ograniczeń i potrzeb kapitałowych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mary Buffett, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.